Witam, moim dzisiejszym gościem jest Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i kandydat z listy Koalicji Obywatelskiej w majowych wyborach do Europarlamentu.
Witam Państwa, witam Panią.
Wraz z kończącą się kadencją Parlamentu Europejskiego sporządzono raport dotyczący 100 najbardziej wpływowych parlamentarzystów. Wśród nich znalazło się 7 polityków z Polski. Jest również Pana nazwisko. Jakie ma Pan odczucia w związku z tym faktem?
Czy ten fakt to jest niejako potwierdzenie tego, co działo się w ostatniej kadencji, a w zasadzie nawet przez 3 kadencje, w ciągu których miałem przyjemność reprezentować mieszkańców zachodniego Pomorza i województwa lubuskiego? Ja temu specjalnie się, przepraszam za nieskromność, nie dziwię, ponieważ jestem od wielu, wielu lat członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego, od 2,5 roku wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Z tak zwaną silną pozycją mam największą sumę głosów spośród socjalistów w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący jest Europejskiej Partii Ludowej, więc znów powiem nieskromnie, jeżeli chcemy mieć większość, to musimy obaj dużo rzeczy po prostu uzgadniać. Stąd jest to jakaś satysfakcja, ale okupiona też pracą i tego nie ukrywam, że po prostu tam trzeba bardzo poważnie pracować i wcale nie tak lekko, ale ja się nie skarżę, tylko stwierdzam.
Więcej w Panu dumy czy odpowiedzialności?
Przede wszystkim odpowiedzialności. Tutaj dumę to trzeba zachować sobie na potem. Jak już będziemy zupełnie na emeryturze, to można spisywać pamiętniki. Natomiast teraz jest odpowiedzialność i, jeżeli tak można się wyrazić, skoncentrowanie na tym, żeby nic się złego nie stało, a wiadomo, że w polityce czasami się śpi, a coś złego się może dziać dookoła.
Trzeba być czujnym, jednym słowem.
Trzeba po prostu cały czas postępować jednakowo, pracować i uważać na to, czy być sobą. Czyli czyny powinny być zgodne ze słowami, słowa z czynami, a wszystko razem służyć sprawie.
O to chyba niełatwo w polityce.
Tak, ale to pewnie Państwo jako obserwatorzy wiedzą najlepiej, że to nie jest łatwo i media, które raportują. Natomiast co jest, wydaje się, zwłaszcza z pozycji europejskiej ważne, to jest tak, przyjęta skala wartości. Unia Europejska opiera się na wartościach. Przyjęte zasady, którymi się kierujemy, w tym zasadę taka, że jest władza prawa, a nie prawo władz. Szacunek dla instytucji, kompetencji instytucji, znajomość metod, sposobów i umiejętność stawiania spraw, które są ważne dla moich wyborców. Zyskiwania szacunku tam, ale i okazywania szacunku tam. I wreszcie takie, że tak powiem, sympatyczne, osobiste relacje.
Jest Pan jedynką na liście Koalicji Europejskiej z okręgu numer 13, który obejmuje województwo zachodniopomorskie i lubuskie w wyborach do Europarlamentu. Listę Prawa i Sprawiedliwości otwiera minister Joachim Brudziński. Czy Pańskim zdaniem to poważna konkurencja?
Jest to przede wszystkim poważny polityk. Myślę, że konkurencja to jest głównie w kategoriach podejście do idei Unii Europejskiej, miejsca Polski w Unii Europejskiej, którą reprezentuje Koalicja Polska i Koalicja Europejska. Mnie jest oczywiście dużo bliższe stanowisko Koalicji Europejskiej, natomiast co do samego pana ministra Brudzińskiego, ja go po prostu szanuję, cenię jako polityka, zwłaszcza, że na liście jest też pani minister Rafalska. To oznacza, że lista Prawa i Sprawiedliwości jest
mocna.
Listą mocną, jest listą reprezentatywną dla 2 województw, bo mamy 2 województwa. Tu jest 2 aktualnych ministrów, na naszej liście jest grupa byłych ministrów, bo ja kiedyś byłem ministrem transportu i gospodarki morskiej, choć to było bardzo dawno, bo moja przygoda w rządzie trwała od roku 89 do 97 ubiegłego wieku. Jest pan Arłukowicz, który był ministrem zdrowia nie tak dawno, także pamięć o jego osiągnięciach myślę, że jest bliższa. No i tym sposobem myślę, że oba ugrupowania starały się postawić do tego na tę linię frontową nazwiska ciężkie gatunkowo. No, mamy też 2 marszałków, bo mamy panią marszałek Polak na naszej liście i mamy pana wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Także to jest lista też dość starannie dobrana.
Jak postrzega pan przygotowania koalicji do wyborów europarlamentarnych? Nie ma pan wrażenia, że kampania Prawa i Sprawiedliwości przebiega zdecydowanie sprawniej w momencie, w którym koalicja nie była jeszcze w stanie podać nazwisk kandydatów, którzy znajdą się na liście, konkurenci już objeżdżali Polskę i przedstawiali piątkę Kaczyńskiego?
To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ma się taką filozofię rządzenia, jaką ma Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że piątka Kaczyńskiego, wcześniej piątka Morawieckiego, czy inne przedsięwzięcia. Tak naprawdę, panie i panowie, to nie ma wiele wspólnego z wyborami europejskimi. To, czy ktoś dostał ekstra 1100 zł emerytury, to nie ma znaczenia w kontekście, jakie jest miejsce Polski w Unii Europejskiej.
Ale to się przełoży na głos.
Tak, to się da sympatię i dlatego po prostu można było z tym objeżdżać kraj. Także to jest zupełnie inna sytuacja. Jest też kwestia sposobu sprawowania władzy. Ja muszę przyznać, że nie wyobrażam w czasach, kiedy byłem ministrem rządów w 89-97, że mógłbym po prostu sobie wyruszyć w kraj, ogłaszać jakieś hasła i to byłoby niezauważone, bezkarne, nikt by mi nie zwrócił uwagi.
A to
czasy
nie jest
się zmieniły.
Tak, panie profesorze, że wszystkie chwyty dozwolone w polityce, zwłaszcza
przed
wyborami.
Czasy się zmieniły i znów z punktu widzenia europejskiego jest wręcz odwrotnie. My jesteśmy bardzo mocno, że tak powiem, ograniczani w tym, co wolno, gdzie nie rozdzielać ról. Do końca zresztą do Wielkiego Czwartku, jeszcze byłem w Strasburgu. Też nawet fizycznie nie mogłem prowadzić kampanii. Dopiero w czwartek o północy Strasburg, Frankfurt, Berlin, Szczecin na kołach, już samochodem ostatni fragment. Dopiero mogłem przyjechać i od Wielkiego Piątku być w okręgu już na stałe i tak jestem. Także z tego wynika także opóźnienie. No i ponadto skompletowanie listy. Także miejmy też to na względzie, że jeżeli to jest 5 partii, a jest 5 partii, Koalicji Europejskiej. Sam proces kształtowania list to też był procesem długotrwałym i uważam, że jest wielkim sukcesem koalicji, że ona powstała, mam na myśli europejską, że nie ma istotnych napięć.
Istotnych.
Te nieistotne to nawet i w Prawie i Sprawiedliwości się zdarzają. Wiem, że są takie okręgi, gdzie jedynka jest zagrożona przez dwójkę, że no, są, nie będę wymieniał w tej chwili, także, ale też nie są istotne, to są uroki wewnątrz listy, ale istotnych napięć nie ma. Chociażby z panem marszałkiem Rzepą bardzo harmonijnie sobie pracujemy. Wczoraj byłem w Zielonej Górze, widziałem się z panią marszałek Polak, także tutaj nie ma konfliktowych sytuacji. Występowaliśmy razem z przewodniczącym Partii Zielonych Nowoczesnym, także staramy się tworzyć team. I takim zespołowym na atmosferze pracować. I z drugiej strony także, no to podkreślam, szczególną uwagę do tego przywiązuję, jest jako numer jeden na liście. Chciałbym uniknąć konfliktów, wielkich wojen między jedynkami, zwłaszcza między panem Brudzińskim a mną, dlatego że 27 maja, jeżeli byśmy obaj się znaleźli w Strasburgu i w Brukseli, powinniśmy być w stanie współpracować. Te podziały, nie wolno ich wykopać za dużych. One i tak są wystarczająco duże. Tam musimy pracować razem, niezależnie od tego, do jakiej partii, do jakiej grupy politycznej się skierujemy. Interesy polskie będą takie same, jak są teraz. Potrzeba jest naszej zdolności do współpracy. Także oczekuję, że to będzie kampania merytoryczna, kampania mówiąca o jakich szansach, jakie szanse dla nas wypływają z Unii Europejskiej. Kampanie, gdzie trzeba też powiedzieć, jakie są zagrożenia, gdyby Polska na przykład chciała dalej wchodzić, pogłębiać konflikty w Unii Europejskiej. Zagrożenia są istotne i to nie jest straszenie, po prostu to są fakty. Ja znam te mechanizmy, jak to działa. Są istotne zagrożenia, dlatego ta debata, sądzę, że powinna wokół tego się koncentrować.
O zachodniopomorskim mówi się często, że jesteśmy regionem zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Niewiele się u nas podobno dzieje, brakuje przemysłu, dobrej jakości dróg. Wszędzie mamy daleko. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Nie, co do jakości dróg i wszędzie daleko, to bardzo ostrożnie, bo mamy S3, którą, przepraszam, sobie przypisuję jako inicjatorowi od roku 2007. Mamy S3, która dojdzie do Świnoujścia łącznie z tunelem. Mamy pieniądze na budowę tunelu w Świnoujściu z Europy. Z 212 milionów to jest euro, to jest koszt budowy tunelu. 180 milionów wynegocjowałem w Europie i one po prostu są w Polsce do dyspozycji. Mamy S6, którą widać. Za półtora roku ona będzie do Koszalina. Czyli jesteśmy włączeni w ciąg północ-południe, to jest droga ekspresowa S3, wschód-zachód, to jest droga ekspresowa S6. Mamy pieniądze na modernizację linii kolejowej Szczecin-Poznań, 160 km na godzinę. To dla Stargardu już ma znaczenie takie bardzo odczuwalne, zresztą S3 też ma znaczenie odczuwalne. Mamy pieniądze na modernizację linii kolejowej na Dodrzańskie jako towarowej. która by prowadziła z południa Europy do portów Szczecin, Świnoujście. Także my nie jesteśmy już wykluczeni transportowo. Dobrze funkcjonuje lotnisko szczecińskie w Goleniowie. Natomiast co nas czeka? I tutaj do pierwszej części pani nawiążę jako szansy i to powinniśmy zrobić. Skorzystać z europejskiej polityki reindustrializacji. Sięgnąć po pieniądze. Sięgnąć po nowe pieniądze, których dotychczas nie bierzemy. To są pieniądze z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jest tam prawie 500 miliardów euro. Dotychczas rozdysponowana połowa tej kwoty, ale Polska ma udział zdecydowanie za mało. To nie potrzeba aplikować do rządu. To trzeba po prostu bezpośrednio do zarządu projektu. Ja wiem, jak się to robi. Będę chciał, mając tę infrastrukturę do zaoferowania, teraz postawić akcent na to, żeby wyjść z tym adresem do przedsiębiorczyców, przedsiębiorczości, do ludzi, żeby tworzyć miejsca pracy w przemyśle, który to przemysł jest zdolny płacić znacznie wyższą cenę za pracę niż tradycyjne. I w Stargardzie jest tym szczególnie bliski rejon, bo kiedyś to było miasto kolejarzy. Byłem związany jeszcze jako minister transportu i gospodarki morskiej emocjonalnie. Ja wiem, jakie przemysły tu przestały istnieć. Ale równocześnie chciałbym, żeby przemysły wracały. To jest możliwe, jeszcze raz chcę podkreślić, za europejskie pieniądze.
Nauczyciele zawiesili strajk. Pana zdaniem to dobra decyzja?
Zawieszenie strajku jest dobrą decyzją. Uważam, że może nawet trochę za późno się to stało. Pamiętajmy jednocześnie, że problem jest nierozwiązany, to jest gest dobrej woli, a z drugiej strony no jest to także stan negocjacji z rządem, który rząd okazał się dość kategoryczny w tych sprawach. W tej chwili jest to troska o dzieci. Ja nie jestem pewnym, czy się używało argumentów, że Związek Nauczycielstwa Polskiego gra dziećmi, a może to rząd grał dziećmi. Bo tu są dwie strony w tym sporze. Dalej moja sympatia jest na stronie nauczycieli w ogóle. Ja nie zgadzam się, nie przyjmuję do wiadomości, że nauczyciel pracuje tygodniowo 12 czy 14 godzin tylko. Pracuje dużo więcej, 12 czy 14 godzin, to stoi przy tablicy. Ale żeby wiedzieć, co przy tej tablicy należy powiedzieć, to trzeba też kilka godzin spędzić przed pójściem do tablicy. Potem trzeba sprawdzić pracę. Ja bym chciał w ramach tych nowych rozwiązań, nie wiem, okrągły stół, nie okrągły, bo ten okrągły stół kiedyś rząd się spotyka tylko praktycznie sam z sobą, bo związków zawodowych przy tym okrągłym stole nie ma. Dopracować się takiego rozwiązań, które ja miałem w szkole średniej, podstawowej, czyli nauczyciel był jakąś sumę czasu. On był dostępny, ten nauczyciel był na korytarzu, ten nauczyciel był w pracowni, ten nauczyciel prowadził kółko zainteresowań biologiczne. Na przykład chemiczne były, matematyczne. Ktoś prowadził koło zespół taneczny. I to wszystko było w czasie pracy. Za te same pieniądze nauczyciele robili. I co dla mnie jest szczególnie istotne, nauczyciel powinien mieć autorytet i szacunek u uczniów. To powinna być ta instancja. Czasem mamie czegoś nie powiem, ale powiem pani swojej. I nie chciałbym, żeby autorytet nauczycieli został podkopany. Zresztą ja sam jestem nauczycielem akademickim. To jest trochę inna kategoria, ale wiem, co to znaczy uczyć dzieci.
Na zakończenie, zakładając, że ponownie zasiądzie pan w Europarlamencie, na co możemy liczyć my Polacy? W jaki sposób zadba pan o nas?
Mamy następujące rzeczy natychmiast po rozpoczęciu nowej kadencji. Mianowicie pozytywne rozliczenie projektu, które już się w tej chwili odbywają. Żebyśmy nie musieli zwracać pieniędzy albo stracić pieniędzy. A to jest dosyć dużo, bo S3 jest dalej w budowie, S6 jest w budowie, linie kolejowe, o której wspominałem, tam cały czas trwają inwestycje. Są opóźnienia, są przekroczenia kosztów. To może być dobry powód do tego, żeby kwestionować poprawność wykorzystania środków, więc moją troską byłoby zadbać o to, że nie będzie się kwestionować skutecznie wykorzystania środków. Drugi obszar, jeszcze tej jesieni będziemy decydować o nowej perspektywie finansowej. Znów to jest tematyka, której cały czas uczestniczyłem, bo moje dziedziny to jest transport i sprawy budżetowe. chciałbym, żebyśmy mieli przede wszystkim na regionalny program operacyjny co najmniej tyle samo pieniędzy w ogóle i jeszcze być może więcej w samym województwie. Mamy 6,5 miliarda złotych w tej perspektywie. Poprzednio było poniżej 3. O to zabiegałem, żeby było znacznie więcej. Jest. To utrzymajmy, bo to są pieniądze adresowane do ludzi. Do mieszkańców Stargardu, do mieszkańców innych miejscowości, powiatów, miast, gmin, dlatego że te pieniądze idą na drogi lokalne, te pieniądze na drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, na inwestycje tutaj wewnątrz. 40% planu inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego, tak jak usłyszałem na sejmiku nie tak dawno wojewódzkim, to są pieniądze z Brukseli. Bez tych pieniędzy nie byłoby tych inwestycji. Więc to są takie dwa natychmiastowe sprawy, które muszą być kontynuowane jako ciąg dalszy nastąpi. Sprawy międzynarodowe przewoźników drogowych i traktowania kierowców. Mamy taki moment zwrotny i od września do tego się będzie wracać. I trzecia rzecz, dostęp do innych źródeł finansowania, czyli Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i tak zwane nowego instrumentu Łącząc Europę na styku międzynarodowym, transgranicznym, w dziedzinie transportu, infrastruktury, środowiska. To są pieniądze, gdzie do 85% wartości projektu jest refinansowane z Brukseli. A zatem w tych pieniądzach można, przepraszam, nic nie dokłożyć, a osiągnąć efekt. I sądzę, że to byłyby te priorytety czasowe natychmiast po zakończeniu, po objęciu nowej kadencji, którymi będziemy musieli się zająć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był profesor Bogusław Liberacki.
Dziękuję bardzo.